ta branża jest fajna. W tamtym wywiadzie Daniel wspomniał o tym, że zarabia na godzinę 2,5 tysiąca złotych. Czy takie stawki w tej branży dla wyjadaczy to jest norma za godzinną konsultację w jego przypadku?
Znaczy u mnie za 2,5 godzinną jest 5, więc wydaje mi się, że jest podobnie. Moje biznesy zaczęły się właśnie od malucha. Był to Fiat Bis 700, nie 650. Tu nie ukrywam, dostałem po dziadku samochód o wartości 1,5 tysiąca, może 2 tysiące złotych.
Duży w maluchu. Gwiazdy i ich pojazdy.
Kuba Midel to rentier i inwestor w nieruchomości, który od wielu lat z sukcesami działa na rynku. Gdy osiągnął już niezależność finansową, postanowił spełnić swoje marzenie o zostaniu piosenkarzem. Kariery muzycznej finalnie nie zrobił, ale za to fakt, iż wyemitował kilka klipów na YouTubie, zaowocował otwarciem kanału o tematyce biznesowej na tej platformie. Publikując odcinki z zakresu nieruchomości, Kuba spełnia się artystycznie. Jak pewnie wiecie, realizacja moich odcinków na terenie całego kraju jest możliwa głównie dzięki wsparciu sponsorów. Dzisiejszy odcinek pomogła mi przygotować agencja reklamowa Partners Group Poland, która zajmuje się m.in. tworzeniem stron internetowych oraz ich pozycjonowaniem w sieci. Wspomniana firma specjalizuje się również w zakresie realizacji krótkich spotów reklamowych, ujęć z drona czy copywritingu. Jeżeli podobnie jak wielu przedsiębiorców w czasie kryzysu postanowiliście przenieść swój biznes do sieci i zależy Wam na dobrych wynikach sprzedażowych, to możecie liczyć na pomoc Partners Group Poland. Zamiast samemu poznawać tajniki reklamy internetowej, można zaufać tym, którzy od lat pomagają przedsiębiorcom rozwijać ich biznes w internecie, a Wy w tym czasie zaoszczędzicie czas, który będziecie mogli zainwestować w rozwój firmy w obszarach, które dotychczas świetnie funkcjonowały. Więcej informacji, w tym też kontakt do agencji reklamowej, znajdziecie w opisie filmu, a teraz zapraszam Was oczywiście do Łodzi.
Moja biznesowa historia zaczęła się od takiej poczciwej już Z4 z 2003 roku, kupionej przeze mnie w 2006 roku jako 23-latka startującego wtedy z własnymi interesami. Potem jakieś samochody rodzinne, X5, 7, a na końcu coś chyba już bardziej pod YouTube'a, pod konferencję. Ale okazało się, że wspaniały samochód z takim zadziorem nawet sportowym, mimo braku dużego silnika, właśnie i8. No i taka moja drobna kolekcja rodzinna się uzbierała. X5 tydzień po zakupie uratowało życie, a na pewno zdrowie kręgosłupy mojej córce, mojej mamie, które siedziały z tyłu, jak wracaliśmy z jakiejś imprezy rodzinnej. Więc to tutaj moja taka lekcja, gdyby siedziały w A3, które mieliśmy jeszcze tydzień wcześniej, prawdopodobnie córka byłaby na wózku. Gdybym był fanem innej marki, byłby tu pewnie również sportowy samochód innego producenta. 700 kosztowała, bo to jest dość dobra wersja. W zakupie, ja kupiłem to za pół ceny. Tym samochodem jechałem do ślubu. To było pierwsze wymarzone auto, które kupiłem za pieniądze z własnych interesów.
No i teraz Wy, drodzy widzowie, napiszcie w komentarzach, jakim Wy samochodem jechaliście do ślubu. Może ktoś z Was miał lepszą podwózkę niż Kuba. Natomiast teraz chciałbym Ci zadać takie niedyskretne pytanie. Fajna dzielnica, willowa dzielnica w Łodzi, garaż wypchany BMW-kami. Czy te nieruchomości to naprawdę jest taki dobry biznes?
To nie jest biznes. Ja myślę, że nieruchomości są, czy inwestycje w nieruchomości są dla osób, które już biznes mają, ale chcą zwolnić tempo, dla osób, które zarabiają na etacie, ale nie wierzą w przyszłe 2-3 tysiące złotych, o ile tak będzie emerytury. Super zabezpieczenie, ponieważ dwie firmy, te 10-15 lat temu, które miałem, szkołę językową, firmę odzieżową, się udały. Zainwestowałem, nawet nie do końca świadomie, ale zainwestowałem nadwyżki właśnie w nieruchomości, zaciągnąłem długoterminowe kredyty. Dzisiaj, można powiedzieć, spijam śmietankę właśnie z tych dochodów pasywnych. Także potwierdzam, to działa. Na pewno nie ja pracowałem na ten samochód, ani na ten jedyny, na który pracowałem. Kupiłem za gotówkę, za 100 tysięcy złotych to było to. Później na te zbytki, które właśnie mam, czy to będzie motorówka, czy motocykle, czy te autka, na to pracują nieruchomości, a tak naprawdę najemcy. Więc potwierdzam w 100%, że to, o czym mówię na kanale, działa w praktyce. Natomiast proces jest długi, Filipie, i tu Państwu powiem, że no nie jest to takie hop-siup, że się kupi dwa mieszkania i kupuje Ferrari. Spotykamy się tydzień po premierze książki Sztuka Równowagi Finansowej. Tak jak rozmawialiśmy również przed nagraniem, starałem się zaproponować pewne rozwiązania, których mi przez ostatnie kilkanaście lat brakowało w zakresie i prowadzenia działalności, i później wyhamowania, i inwestycji długoterminowych w nieruchomości, ale przede wszystkim jakiejś harmonii, równowagi, balansu w życiu, jak sobie pogodzić właśnie pracę zawodową z prowadzeniem domu, z założeniem rodziny, ze sportem, zdrowiem i tak dalej. Wydaje mi się, że może być to ciekawa pozycja, fajne wskazówki, także dla osób, które niekoniecznie chcą za wszelką cenę stracić całe życie w pracy, osiągnąć wielki sukces, ale normalnie sobie żyć i móc i być, i mieć, może być to fajna pozycja, także bardzo, bardzo zachęcam na kubamidel.pl, możecie sobie taki egzemplarz nabyć.
Wyobraź sobie, że jakiś czas temu gościłem na swoim kanale Daniela Siwca, człowieka, który no, z nieruchomościami też się bardzo mocno w internecie kojarzy, i ten odcinek nagrany z nim zaprocentował 30 tysiącami subskrypcji, które Daniel zdobył na swoim właśnie kanale. Potem przekazał na szczytny ZEL 30 tysięcy złotych też, więc można sobie powiedzieć, że ta branża jest fajna. W tamtym wywiadzie Daniel wspomniał o tym, że zarabia na godzinę 2,5 tysiąca złotych. Czy takie stawki w tej branży dla wyjadaczy to jest norma za godzinną konsultację w jego przypadku?
Znaczy, u mnie za 2,5-godzinną jest 5, więc wydaje mi się, że jest podobnie. Anthony Robbins jest taki doradca, nie wiem, mentalny, trener i tak dalej. Podobno bierze za konsultację $1 milion. Także wydaje mi się, że póki co te stawki tutaj polskie jeszcze są do przyjęcia.
Kuba, no to naprawdę mamy dzisiaj sporo konkretnych informacji. Ty do i8, ja do swojego auta i w drogę.
Okej. Okay.
Możesz nam opowiedzieć o swoich początkach?
Twój kanał nazywa się Duży w Maluchu. Ja byłem twoim widzem. Ostatnio może mniej, bo sam zacząłem być twórcą na YouTubie, ale kiedy parę lat temu zaczynałeś czy działałeś, przypomniały mi się dwie takie anegdoty. I w ogóle moje biznesy zaczęły się właśnie od malucha. Był to Fiat Bis 700, nie 650. Tu nie ukrywam, dostałem po dziadku samochód o wartości 1500, może 2000 zł. Natomiast w wieku 17 lat, kiedy buzowały we mnie hormony, energia po tytule mistrza Polski w karate, w dobrym liceum i zaczęły się imprezy, jakieś dorosłe życie, nie dostałem od rodziców kieszonkowego. Myślę, że stać ich było na to, żeby dać mi 300, 400, 500 zł. Natomiast nie dostałem tych pieniędzy, musiałem sobie na to zarobić. I to był moment przełomowy, zacząłem dawać korepetycje, to były kwoty 15-30 zł, potem więcej. Potem rzuciłem wręcz studia, żeby móc pracować. Rzuciłem bardzo dobre studia ekonomiczne, byłem handlowcem za 1400 zł podstawy przez pierwsze 2-3 miesiące. Potem było to 5-6-7 tysięcy już z prowizjami, równolegle szkoła językowa i tak dalej. Więc rzeczywiście no, ten początek był wręcz tragiczny. Było bardzo dużo pracy, bardzo mało pieniędzy. Natomiast ogromna determinacja, bardzo szybko przekuło się to, znaczy szybko, przez 4, 5, 6 lat przekuło się to na wyniki. Można było kupić już właśnie sobie sportowy samochód, jakiś motocykl, można było zabrać przyszłą żonę na ciekawe wakacje zagraniczne, ale ten początek był niestety smutny, czego już widzowie nie widzą. Ja jestem przykładem bardzo małego przedsiębiorcy, ale patrząc na osoby, być może nawet, które u Ciebie występowały, które mają samochody, chociażby po 1,2 milion, jakieś helikoptery, zabawki, wielkie domy, ogromne majątki, naprawdę nierzadko jedno albo nawet dwa pokolenia na to pracowały. O tym się nie mówi. Jesteśmy dziwnym społeczeństwem, jeżeli już o to pytasz, które widzi wyniki, natomiast nie widzi ciężkiej pracy, nie widzi wyrzeczeń. I tutaj też przestroga dla marzycieli, którzy marzą o wolności finansowej, nawet takich, którzy doczekają się tej wolności, że nie spieszyłbym się za bardzo, bo potem to też jest duży dylemat dla człowieka, który nie musi pracować, ma pieniądze, to nie są często tak duże pieniądze, żeby kupować jachty, samoloty, nie wiadomo co, trzeba normalnie żyć, są dzieci, zakupy, rodzina, obowiązki, nawet jak się jest rentierem, więc ja zmierzam do takiej sytuacji półrentierskiej, żeby pracować, mieć zajęcie, żeby dzieciom pokazać, że pieniądze nie biorą się z powietrza, z bankomatu, tylko z jakiejś pracy. Druga sprawa, zawsze chciałem być nauczycielem byłem nauczycielem angielskiego, byłem trenerem karate, mam nawet takie papiery opiekuna kolonii, czy jak to się nazywa, chciałem obozy językowe robić dla dzieciaków, natomiast no, gdzieś ten nauczyciel, trener we mnie siedział i zmierzałbym, jeżeli mogę tutaj delikatnie pomóc, zresztą o tym też w książce wyczytacie, ale nie rezygnować z jakichś zajęć zawodowych, bo można zwariować z nudów. W Polsce to całe rentierstwo jest tematem nowym, dlatego że my, jako pokolenie młodsze, dopiero po tych wszystkich zawirowaniach polityczno-wojennych, po dziesiątkach lat różnych socjalizmów, rozbiorów i tak dalej, budzimy w sobie jakąś świadomość kapitalistyczną.
Kuba, dajesz w dzisiejszym naszym wywiadzie sporo rad, takich przemyśleń osoby, która uzyskała wolność finansową przed 40. To jest sytuacja no, niecodzienna w naszym kraju, ale chyba no, możliwa póki co za sprawą tworzenia własnej firmy, własnej działalności gospodarczej. Oczywiście są menedżerowie dobrze prosperujący czy wysokiego szczebla pracownicy w korporacjach, ale jednak chyba łatwiej i na własnych warunkach realizuje się swoją firmę, prawda?
Zdecydowanie. Co do inwestowania, bo pyta wiele osób, w co inwestować? Myślę, że po pierwsze w siebie, ale po drugie przed nieruchomościami, przed różnym złotem, działkami, srebrem, kryptowalutami, akcjami i tak dalej. Myślę, że inwestycja we własną działalność przynosi największe odsetki, daje nam czas, daje nam pieniądze. Pracę mogą wykonywać za Was inni ludzie, niekoniecznie pracownicy. Wiele rzeczy można zlecić. Nie chcę tu się wdawać w jakieś outsourcingi i tak dalej, natomiast naprawdę można wiele spraw zlecić. Ja dzisiaj mam kilka działalności równolegle, a zatrudniam 1,5 osoby na etacie, a współpracuję z dziesiątkami osób, więc to daje nam działalność. Jesteśmy wychowani w takim duchu, że po pierwsze przedsiębiorca jest zły z założenia i jest złodziejem, bo walczy o swoje. Natomiast również w takim duchu, żeby firma była duża pod względem przychodów, pod względem infrastruktury i żeby szef w tej firmie siedział. Uważam, że mądry szef w firmie nie siedzi. Mądry szef ma firmę małą, ale skuteczną. I myślę, że dzisiaj każdy zdrowy człowiek bez większego wykształcenia, bo księgową, prawnika można zatrudnić, ale może spieniężyć swój talent, swoje umiejętności, stać się rzemieślnikiem, nie miliarderem, nie milionerem, ale dobrze funkcjonującym rzemieślnikiem. I tu też poruszamy ważny temat, ile nam jest rzeczywiście tych pieniędzy potrzebne. Jeżeli myślicie o samolotach, miliardach i tak dalej, no to jest to pokolenie dwa, które zmarnuje ten czas. Obawiam się, że trzecie pokolenie i tak wszystko przetańczy. Natomiast można tak ustawić firmę, czego dowodem są moi kursanci w aktywnych rentierach, żeby mieć czas na wyjazdy, na rodzinę, dla siebie, zarabiać kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, w miarę dobrze żyć. To się udaje i do przedsiębiorczości mimo trudnych czasów bardzo bym młodszych ludzi zachęcał.
Ty jesteś dla mnie idealnym gościem, bo oprócz tego wątku biznesowego jest też wątek artystyczny, który jest takim wspólnym mianownikiem dla pierwszego etapu mojego kanału, na którym pojawiały się głównie znane osoby wywodzące się ze świata sztuki i popkultury. Czy możesz nam opowiedzieć, skąd u Ciebie miłość do muzyki i innych rzeczy niż tylko i wyłącznie pieniądze?
Ja nie mam miłości do pieniędzy, żeby to jeszcze zdementować. Dla mnie pieniądze są tym, czym młotek dla kowala, o ile kowal posługuje się młotkiem. Natomiast jest to narzędzie, jest to na pewno środek, nie cel. Ja pieniędzy nie kocham, czego dowodem chociażby są te zabawki niepotrzebne, te motocykle, motorówka, auta, wycieczki i tak dalej. Można by kupić więcej mieszkań, więc pieniędzy nie kocham. Natomiast kocham życie i tutaj jeżeli czegokolwiek, o cokolwiek w życiu bym dbał, do czegokolwiek bym namawiał, to na pewno dbania o życie, dbanie o swój czas, dbanie o swoje zdrowie. Muzyka czy jakaś działalność artystyczna, myślę, że no mamy to jako Słowianie w duszy, jak słyszę dźwięk gitary, jak słyszę pianino, to wariuję. Niestety po wielu latach trenowania sportu no mam problemy z grą na pianinie, miałem już w szkole. Dzisiaj przy gitarze również okazuje się dużym hamulcem. Lewa ręka, która przez lata była ściśnięta w pięść, którą uderzało się gdzieś tam w makiwarę na sali, którą podnosiło się, myślę, że no setki tysięcy razy jakieś ciężarki. Także jest trudniej, ale w każdym z nas tkwi jakaś dusza podróżnika, sportowca, rodzica. Chciałem się sprawdzić również jako człowiek w branży, w której było mi bardzo ciężko, dlatego że biznesmenowi w biznesie jest prosto, inwestorowi w nieruchomościach jest trudno. Natomiast chciałem odklepać marzenie, które było dla wielu niewykonalne. Jak zapisałem się na zajęcia ze śpiewu, cała moja rodzina, rodzice, znajomi, żona pukali się w głowę, po co facetowi lat 30 śpiewanie. Poszedłem krok dalej, zleciłem kompozytorowi skomponowanie piosenek, napisałem teksty, zaśpiewałem własne piosenki. Znane osoby zagrały na saksofonie, na gitarze, także no, wielkie marzenie, ponieważ niestety jestem przedsiębiorcą, chciałem spróbować chociaż sprzedać tę moją twórczość, natomiast nikt tego nie kupił, może i dobrze, na pewno to za słabe jak na polskie standardy, ale myślę, że wyjątkowo prawdziwe. Dla mnie było to katarzis, oczyszczenie z tego, co mi leży na sercu, z tego troszkę bardzo zakłamanego świata mediów, Facebooków i tak dalej. Dzisiaj stało się to moim zawodem, więc muszę pewne rzeczy odszczekać, ale jako człowiek, który miał potąd pewnego marketingowego fałszu, bełkotu, świata korporacji, banków, mediów, chciałem po prostu pobyć sobie 2-3 lata z gitarą, pianinem, tekstem, pewną prawdą. Gdyby nie to, na pewno nie byłoby kanału.
Fantastyczna historia biznesmena humanisty. Bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie.
Dopowiem tylko, żebyście szli do przodu, ale we własnym tempie. Pozdrowienia gorące.
Do zobaczenia w przyszłą środę o godzinie 18, a tymczasem lecę na kolejne nagrania.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.